Jak zwykle punktualnie 7:10, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w Poranku Wnet. Już 17 października, ostatnie dni kampanii wyborczej, dzisiaj środa, jeszcze tylko czwartek, piątek i cisza wyborcza, przynajmniej przed pierwszą turą wyborów. Część osób liczy pewnie, że jeszcze 2 tygodnie będzie mogło walczyć o fotel prezydenta, wójta, burmistrza. My zaczynamy od razu od kampanii, bierzemy byka za rogi. Przy telefonie jest Marian Kowalski, kandydat na prezydenta Lublina, komitet wyborczy wyborców My z Lublina. Dzień dobry, panie kandydacie.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Burzliwa ta kampania w Lublinie, nie tylko z powodu protestów w czasie Marszu Równości, ale także ze względu na debatę, która się odbyła w Lublinie. Debatę organizowała jedna z radiostacji, debata mocno okrojona.
No tak, to było wczoraj.
Wczoraj i słuchałem opowieści, bo to dość symptomatyczne dla tego, jak działają media w Polsce.
No tak, jedna z rozgłośni radiowych, która bardzo optuje za opozycją, a można powiedzieć, że czołowe gwiazdy dawnego składu telewizji publicznej tam codziennie gadają, jak to łamana jest demokracja w Polsce. Ta redakcja zorganizowała debatę kandydatów na prezydenta, a w miejscu należącym do miasta, w instytucji kultury. No i nie dopuszczono mnie do debaty, motywując to wcześniej w drodze mailowej tym, że oni sobie wybierają iluś kandydatów ze względów technicznych, że nie wszyscy występują, no ale jeden z kandydatów nie pojawił się, więc mieli wakat, a mimo to nie dopuścili mnie do debaty. No i podobny przypadek miał miejsce 4 lata temu. Ta sama stacja wówczas też mnie nie dopuściła. No oczywiście te ich gadki o obronie demokracji to są tylko okrągłe słówka. W gruncie rzeczy uprawiają tanią propagandę.
Ile jest kandydatów na prezydenta Lublina?
Zgłosiło się 6 osób.
To niedużo. W porównaniu z Warszawą, gdzie jest 14 kandydatów.
A, no większe miasto, więcej osobowości. W Lublinie mamy sytuację taką, że obecny prezydent z Platformy Obywatelskiej wokół siebie skupił środowiska od skrajnej lewicy, które umieścił w instytucjach kultury, a i tutaj nie protestują przeciwko wycince drzew. Po dawnych działaczy Prawa i Sprawiedliwości, których też zainteresował współpracą ze sobą.
Taki komitet wielobarwny, ale jednak pan prezydent miał ciężkie chwile, szczególnie jeżeli chodzi o jego zaplecze polityczne, które bardzo mocno go krytykowało za decyzję odmowną wobec organizacji Marszu Równości w Lublinie.
No tak, jak się chce jechać na 2 koniach, to trzeba być huzarem węgierskim, a nie politykiem. Panu prezydentowi w tym momencie noga się powinęła, a mieszkańcy Lublina nie życzyli sobie tak zwanej parady równości i trzeba było specjalnie ściągnąć z Polski i ze świata rozmaite odwody, no i wywołać burdy uliczne, których nie pamiętałem od czasów stanu wojennego.
Obrońcy Marszu Równości mówią, że stroną atakującą byli kontrmanifestanci z demonstracji z organizowanej przez ONR, że to była ta grupa, która atakowała i prowokowała nie tylko uczestników Marszu Równości, ale także funkcjonariuszy policji.
Ale zadajmy sobie filozoficzne pytanie. Czy rdzenni mieszkańcy Lublina mają prawo bronić swojego stylu życia przed inwazją z zewnątrz? I to prowadzono, no oczywiście przy ochronie policyjnej, no inaczej być nie może w naszym systemie prawnym. Ale jak mówię, mieszkańcy Lublina nie życzą sobie inwazji obcej takiej pseudoideologii. I to jeszcze przedtem propagandowo mieszkańcy Lublina byli obrażani. No po marszu, no już jesteśmy całkowicie zmieszani z błotem.
Jak pan ocenia działania służb, działania policji?
No ja muszę powiedzieć, że mam bardzo krytyczny stosunek, bo nie ma równowagi pomiędzy tym, co policja robi w Warszawie z kodziarzami, a tym, co zrobiła w sobotę w Lublinie. Tutaj nie byłoby żadnych ataków na policję, gdyby, jak mówię, nie doszło do tej haniebnej inicjatywy, która, jak mówię, była tutaj do Lublina przywieziona z zewnątrz.
To jest tak, że pana ogląd tego protestu to przypominało działania policji wobec Marszu Niepodległości chociażby z roku 2013?
Dokładnie były bardzo podobne. Ja zaznaczam, że i tak nie było jakiejś determinacji ze strony mieszkańców Lublina, ponieważ ten marsz mógł być skutecznie, powiedzmy, paraliżowany z bocznych uliczek. Tego nie było. Po prostu doszło do blokady. Nie było ataków na marsz, doszło do blokady, ale natychmiast została uruchomiona polewaczka, zostały uruchomione takie duże butle z gazem łzawiący, więc to wywołało frustrację, tym bardziej, że do tego ataku doszło w miejscu, gdzie byli też przypadkowi przechodnie.
Jest 6 kandydatów, jak już ustaliliśmy, na urząd prezydenta Lublina. Startuje przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. On się na tej debacie, która była okrojona, pojawił, czy nie wziął
udziału? Nie. Zresztą niestety nasz kandydat z Prawa i Sprawiedliwości raczej nie bierze udziału w żadnej debacie.
Dlaczego?
Nie mam pojęcia, to już proszę pytać pana kandydata.
Dynamika jest taka, że są ostatnie dni. Sondaże wskazują, że być może w Lublinie obejdzie się w ogóle bez drugiej tury wyborów, że wygra pan prezydent Żuk od razu.
No byłoby to bardzo złe, ponieważ Lublin jest miastem mocno skorumpowanym. Tutaj w zasadzie wokół ratusza są zainteresowane różne osoby i instytucje z różnych środowisk, starym układem. I powiem tak, Lublin jest miastem degradowanym, ponieważ bez przerwy trwają mniej lub bardziej sensowne budowy i przebudowy. Oczywiście po to, żeby był przepływ pieniądza. Miasto jest zadłużone na 1,5 miliarda złotych bez szans spłaty. No i powiem tak, to może dlatego, że ja podaję metodę spłaty, czyli uzyskanie reparacji od Niemiec, powoduje wściekłość lewicy i dużą niechęć do mnie.
Był akt solidarności z wykluczeniem pana z debaty. Poseł Kukiz 15, pan Jakub Kulesza, opuścił debatę w zasadzie przed jej rozpoczęciem.
Tak, jestem bardzo wdzięczny panu Kuleszy, który pokazał klasę. Zresztą nie ukrywam, że mimo że mam do projektu Kukiz stosunek bardzo krytyczny, to jednak pan Kulesza jest moim dawnym kolegą z UPR-u lubelskiego. Także myślę, że tutaj w pewnych momentach to czujemy dokładnie tak samo, gdy się dzieje niesprawiedliwość.
Mówi pan, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości nie pokazuje się na debatach, że jest to kandydat słaby. Niektórzy mówią, że jest to element pewnego układu i ciągłości władzy w Lublinie, że jest to pewna cicha umowa między głównymi partiami politycznymi.
No niestety to jest przykre, bo nie dość, że jak mówię, duża część dawnych radnych PiS przeszła na stronę Platformy, wprost do Platformy, inni stworzyli taki marionetkowy klub, to jeszcze ci radni Prawa i Sprawiedliwości oraz bliskie rodziny polityków Prawa i Sprawiedliwości lubelskich znajdują posady u pana Żuka z Platformy, także w zasadzie nikomu się nie opłaca złamać tego starego układu.
A komitet My z Lublina kogo reprezentuje? Jakie poglądy na miasto?
To są ludzie, którzy, część osób to są jeszcze moi dawni znajomi z Unii Polityki Realnej. Są dwie osoby z Ruchu Narodowego, gdy byłem w Ruchu Narodowym. Pozostali to się otarli o Solidarną Polskę swego czasu, ale dziś to są osoby zupełnie bezpartyjne, prowadzące własną działalność gospodarczą oraz działające w radach dzielnic.
Ale to jest tak, że Komitet My z Lublina ma jakieś ideowe zaplecze, jest jakiś fundament ideowy, który państwa spaja, czy to jest po prostu komitet, który chce dobrze dla Lublina i tyle?
No to już jest spora idea, gdy chcemy dobrze dla Lublina, ale mamy dużą część naszego programu politycznego, z którą wszyscy kandydaci się zgadzają. Na przykład nieprzyjmowanie uchodźców, reparacje od Niemiec, czy zakaz homopropagandy. Oprócz takich typowo gospodarczych, administracyjnych rozwiązań, to są, myślę, kluczowe polityczne postulaty, które jasno nas identyfikują jako prawicowy komitet.
Był pan przez wiele miesięcy, w zasadzie wiele lat znany i związany z telewizją Idź Pod Prąd. Drogi przy okazji kampanii wyborczej się rozeszły. Jak to teraz wygląda?
No zakończyłem współpracę z redakcją Idź Pod Prąd, ponieważ te wątki religijne w tym środowisku były tak silne, że ja już nie byłem w stanie dłużej godzić polityki, działalności publicystycznej z celami pozostałych osób, więc podziękowałem za współpracę i przed kampanią wyborczą uznałem za stosowne jednak nie korzystać ze wsparcia tego środowiska, skoro mamy inne cele życiowe.
To jest tak, że drogi się rozeszły tylko ze względu na kwestie religijne czy też polityczne. To jest tak, że pan jakoś teraz będzie odchodził od programu, który prezentował pan na antenie tej platformy internetowej?
Znaczy, jestem przeciwnikiem takiej spiskowej teorii świata, że jedni twierdzą, że wszystkiemu winni są Żydzi, inni, że protestanci, inni, że katolicy. Ja nie wchodzę w te buty. Taki rodzaj, powiedzmy sobie, kalkowania i znalezienia takiej złotej metody na uratowanie ludzkości jest po prostu złudny i środowisko, które, powiedzmy, zaczynało jako takie dosyć interesujące i personalnie, i politycznie, i w ogóle, i religijnie, no mocno się radykalizuje. Ja zupełnie nie zamierzam w to iść.
Powstała nawet partia, ruch 11 listopada. Z tej partii też pan się wycofał?
Tak, postanowiłem odejść, ponieważ, jak mówię, rozmaite zakulisowe gry, które promowały osoby należące do kościoła związanego z Idź Pod Prąd, a takie gierki personalne, utrącanie osób wartościowych, które nie były jednak zbyt podatne na te wątki religijne, no spowodowało to, że ja po prostu nie miałem brać dłużej ochoty w takiej, powiedzmy sobie, fasadowej inicjatywie uczestniczyć.
Mówił pan, że w pana komitecie, z którego pan startuje na prezydenta, tam z Lubina są osoby związane kiedyś z Ruchem Narodowym. Czy teraz po wyjściu z partii Ruch 11 listopada zamierza pan wrócić szerzej na ten tego głównego nurtu Ruchu Narodowego w polityce krajowej?
No powiedzmy sobie, że to, co się nazywa Ruchem Narodowym, jest zarejestrowane w sądzie, no to mi jeszcze bardziej nie odpowiada niż kiedyś, bo to jest taka organizacja, gdzie się głosi jawnie jakieś prorosyjskie poglądy. Ja jestem powiedzmy sobie wielkim zwolennikiem prezydenta Trumpa i nie zamierzam odstąpić od jedynie słusznej drogi sojuszu Polski z prawicą amerykańską.
Trochę jak Prawo i Sprawiedliwość, które również popiera działania obecnej administracji Stanów Zjednoczonych. Być może to jest jakaś droga także dla pana w tej admiracji dla USA i prezydenta Trumpa.
Tylko ja powiem szczerze, ja popieram Donalda Trumpa jeszcze w czasie kampanii, jeszcze gdy były prawybory w Stanach Zjednoczonych. No i niestety wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości, powiedzmy sobie, wtedy wypowiadało się niezbyt politycznie, nie będę tego zgłębiał, ale dopóki w lubelskim Prawie i Sprawiedliwości dojdzie do zmian personalnych, to na pewno nie będę chciał współpracować z tą organizacją, ponieważ, jak mówię, brak jest tam ideowości, więcej pragmatyzmu, ja na to nie idę.
A kto w zasadzie dowodzi strukturami Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie?
No pan Michałkiewicz jest to taki dawny działacz jeszcze opozycyjny, obecnie wiceminister resortu opieki społecznej i powiedzmy sobie, jest to człowiek bardzo taki no, skłonny do zgodnego współdziałania różnych ugrupowań w Lublinie, co powoduje, że osoby ideowe w Prawie i Sprawiedliwości nie mają miejsca.
Jeszcze kwestie polityki międzynarodowej. Od tego już trochę żeśmy powiedzieli na temat Donalda Trumpa. Jak pan ocenia? Mieliśmy szczyt Trójmorza, mieliśmy dwie wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w USA razem z tym słynnym zdjęciem z gabinetu owalnego. Myśli pan, że polski rząd obecnie na arenie międzynarodowej realizuje rację stanu Rzeczpospolitej?
No ja bym chciał, żeby tak było i żeby to się udało. Ja ubolewam, że dopiero tak późno po objęciu funkcji prezydenta Stanów Zjednoczonych przez Donalda Trumpa nasz prezydent się spotkał. Mam nadzieję, że będą te zaległości nadrobione. Jestem wielkim zwolennikiem tego Trójmorza. Ja to nazywam Nową Jagiellonią. Od wielu lat o tym pisałem i mówiłem. Tylko to musi być projekt jasno powiedziany, jak mówi Donald Trump. Przeciwko Rosji i Niemcom. Na pewno nie możemy tutaj flirtować ze wszystkimi dookoła, bo Polski nie stać na jakąś wielowektorową. To się skończyło tragicznie w 1939 roku, taka wielowektorowość.
Mówił pan, że w zasadzie nie jest pana wizja polityki obecnie, tej zagranicznej pewnie szczególnie, nie jest sprzeczna z polityką rządu, a przed wejściem do Prawa i Sprawiedliwości w zasadzie najbardziej blokuje pana lokalny układ polityczny w województwie lubelskim i w samym Lublinie. To znaczy, że gdyby ten układ się zmienił, to widzi pan siebie w jakimś gronie zwolenników popierających czy aktywnych uczestników polityki Prawa i Sprawiedliwości?
Ja dwukrotnie w życiu składałem deklarację przystąpienia do Prawa i Sprawiedliwości. Po raz pierwszy, gdy ta partia powstawała i pan prezydent Lech Kaczyński był w Lublinie, zakładano tę partię, jeszcze nie jako prezydent. Ale wówczas deklaracje członkowskie przyjmował obecny członek Platformy Obywatelskiej. Drugi raz składałem zaraz po Smoleńsku, to okazało się, że grupa właśnie pana Michałkiewicza stwierdziła, że ja tutaj za bardzo jestem może ekspresyjny w różnych wydarzeniach, a nie salonowych i uznali, że mogę ten, powiedzmy, wizerunek wizerunek psuć. Ja oczywiście bardziej sprzyjam obecnemu rządowi niż jakiemukolwiek poprzedniemu. No, brakuje mi Antoniego Macierewicza w tym rządzie i pani Szydło może w lepszej funkcji, ale na pewno nie chciałbym powrotu do władzy Platformy Obywatelskiej czy postkomunistów.
Marsz Niepodległości zbliża się nieuchronnie razem z bardzo ważną rocznicą, w zasadzie jedną z ważniejszych, czyli rocznicą stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Pan w Warszawie będzie i weźmie udział w Marszu Niepodległości Ruchów Narodowych, czy może w tym organizowanym przez prezydenta i jakie będą pana kroki 11 listopada?
No pewnie będę w Lublinie, no bo na marsz prezydencki to ja nie jestem żadną figurą, żeby jechać, natomiast z obecnym Ruchem Narodowym w czasie Marszów Niepodległości, no, które na szczęście wreszcie są spokojne, nie tak jak wtedy, gdy na nich bywałem i nas atakowała policja rządzona przez Platformę, ale no nie bywam, ponieważ od 2-3 lat treści wygłaszane ze sceny po Marszu Niepodległości no zupełnie są wbrew moim poglądom. Tam jacyś nieroztropni młodziakowie opowiadają androny, co myślę bardzo źle służy polskiej sprawie.
Czyli do Warszawy w setną rocznicę odzyskania niepodległości Marian Kowalski się nie wybiera?
No nie, ja mieszkam w Lublinie, tutaj przypomnę, powstał pierwszy rząd lubelski, jeszcze zanim Piłsudski stworzył rząd w Warszawie, poparł rząd Daszyńskiego, Józefa Piłsudskiego, także myślę, Lublinowi też trzeba oddać hołd, bo duży wkład w uzyskanie przez Polskę niepodległości Lublin ma i nie widzę powodu, żebym miał gdziekolwiek szukać jakiegoś, nie wiem, sposobu spędzania tego świątecznego, pięknego dnia.
Chociaż rząd lubelski, rząd Moraczewskiego z punktu widzenia Ruchu Narodowego chyba nie jest najbardziej rządem, z którym trzeba utożsamiać.
Tylko powiedzmy sobie szczerze, te idee, namiętności, klimaty, jakie 100 lat temu były, no tak czy inaczej był to rząd niepodległościowy i myślę sobie, że nie możemy jakiejkolwiek inicjatywy czy Korfantego, czy Witosa, czy Piłsudskiego, czy Dmowskiego, czy tutaj Lubelskiej krytykować. Wszyscy byli idealistami i ludźmi odważnymi. Oni po prostu walczyli o Polskę, a nie o niej gadali.
Co będzie miarą sukcesów pana kampanii wyborczej? Jaki wynik za kilka dni, 21 października?
No trudno im powiedzieć, w jakimś sondażu dostawałem 6% na początek. Kwestia czy kampania wyborcza i powiedzmy poglądy przeze mnie wygłaszane, dość jednych może denerwujące, innych cieszące będą rzutować. Ja biorę udział w wszystkich debatach, prezentuję swoje poglądy. Dzisiaj będzie konferencja prasowa kolejna i mówię jasno, polityka krajowa, światowa i lokalna się łączą, czyli reparacje od Niemiec, niewpuszczanie uchodźców, zakaz homopropagandy i oczywiście takie wolnorynkowe miejscowe rozstrzygnięcie.
Przekażę pan komuś głosy w drugiej turze, o ile do takiej w Lublinie w ogóle dojdzie?
Mam nadzieję, że dojdzie i poprę tego kandydata, który zobowiąże się do realizacji jak największej ilości punktów z mojego programu i zrobi to publicznie.
Jeśli to
oczywiście
będzie,
wiem, kto nie poprze.
Jeżeli będzie to pan prezydent Żuk na przykład, to też pan na niego zagłosuje i będzie go popierał?
Jeżeli pan prezydent Żuk poprze moje postulaty, jak mówi, to te polityczne, a nie powiedzmy z wywózka śmieci, czy takie techniczne. Mówię o konkretnych, czyli reparacje od Niemiec, zakaz homopropagandy i nie sprowadzanie uchodźców. Zrobi to na piśmie i publicznie przy dziennikarzach. I poda termin realizacji niektórych innych technicznych rzeczy. No to powiedzmy sobie, no ktoś będzie musiał się boksować ze swoim sumieniem. Ja będę miał czyste. Chcę jak najlepiej dla mieszkańców Lublina.
Powiedział Marian Kowalski, kandydat na prezydenta Lublina, Komitet Wyborczy Wyborców My z Lublina. Dziękuję najmocniej.
Dziękuję
i do usłyszenia.
Do usłyszenia. Radio Poranku. Radio Poranku. Radio Poranku.
Radio No i tak rozpoczęliśmy poranek w net od połączenia z Lublinem. Pewnie jeszcze przez te 2-3 dni, które nas czekają przed ciszą wyborczą, postaramy się pokazać, może wszystkie się uda, miasta wojewódzkie, tam gdzie będzie najciekawsza kampania w Gdańsku, we Wrocławiu, w Krakowie, bo rzeczywiście w wielu tych miejscach może dojść do zmiany urzędujących prezydentów, do zmiany układów, które w polskich samorządach rządzą od lat, a co Państwu staraliśmy się pokazać w wakacje w ramach podróży po Polsce, nadając poranki z niemalże wszystkich 16 miast wojewódzkich w Polsce i opisać, jak wygląda ta polityka w największych polskich metropoliach, polityka lokalna, polityka samorządowa. 7:30, żeby się rozruszać, posłuchajmy Manam. W studiu filozof, publicysta związany z teologią polityczną Tomasz Herbich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I jak się okazało, działacz partyjny, również członek partii Prawo i Sprawiedliwość.
Tak, to już od dawna, od 2012 roku, ale rzeczywiście będę kandydował w tych wyborach do Rady Miasta.
Tak, nie da się ukryć. Numer drugi na liście 10, Żoliborz Bielany. Wszyscy mówią, że miejsce biorące.
No tak, jest to tak, na Żoliborzu i na Bielanach obecnie 3 mandaty ma Prawo i Sprawiedliwość i 3 mandaty ma Platforma Obywatelska. Zobaczymy oczywiście, co będzie po wyborach. Nigdy nie można przed wyborami powiedzieć, że jakieś miejsce jest na pewno biorące, ale jakaś szansa jest, no i mam nadzieję, że się uda uzyskać takie poparcie mieszkańców, żeby się dostać do Rady Miasta.
Jak publicysta tworzący medium trochę niepolityczne, niecodzienne, które raczej skupia się na idei, na tym, co ponadczasowe, niż na tym, co polityczne i bieżące. Filozof, jak się odnajduje w strukturach partii, w zakulisowych walkach, w wypychaniu się z jednego miejsca na drugie. Jak to wygląda od środka?
Znaczy, mnie się wydaje, że w ogóle połączenie takiego wymiaru teoretycznego i praktycznego jest w przypadku humanistów rzeczą konieczną, tak? Znaczy, wydaje mi się, że istnieje coś takiego jak w ogóle społeczny obowiązek humanisty, tak? I jak sądzę, może on się realizować między innymi właśnie w takiej formie, czyli w formie aktywności w ramach określonej struktury politycznej, tak? I ja taką formę wybrałem. Wydaje mi się, że odnajduję się w tym bardzo dobrze, bo też jest tak, że na pewno nie jest tak, że jest to jakaś rzeczywistość tak czarna, jak się czasami odmalowuje. W żadnym razie aktywność polityczna jest przede wszystkim aktywnością na rzecz dobra wspólnego i to przede wszystkim bardzo czuć.
Pan już jest radnym dzielnicy, więc od 6 lat jest pan w partii Prawo i Sprawiedliwość. Jak wygląda od środka takie życie partii jako zwykły działacz, radny dzielnicy? Pan ma na coś wpływ, na przykład na układanie list, czy też nie?
Nie, to znaczy listy akurat są układane przez prezydium zarządu okręgowego, czyli takie władze najważniejsze w okręgu, to one jak gdyby tworzą listy. Ja jestem przewodniczącym Komitetu Prawa i Sprawiedliwości na Bielanach, więc prowadzę działania tej lokalnej dzielnicowej struktury Prawa i Sprawiedliwości. Wydaje mi się, znaczy tak, przede wszystkim zaangażowanie codzienne w taką działalność takiej struktury, to jest przede wszystkim zaangażowanie bardzo konkretne w pewne problemy określonej społeczności lokalnej. I to jest próba ich rozwiązywania, próba też oczywiście promowania idei Prawa i Sprawiedliwości na tym jak gdyby najniższym poziomie komitetu terenowego i trafienia z tymi ideami do mieszkańców dzielnicy, w której mieszkam. I wydaje mi się, że to jest takie zaangażowanie tak naprawdę, które nosi bardzo wiele cech takiego zaangażowania społecznego, zaangażowania po prostu na rzecz dobra wspólnego. Tak?
Z drugiej strony mówi się wielu kandydatów, nawet kandydat na prezydenta Warszawy, który już jest kandydatem bezpartyjnym, jeszcze przez chwilę temu był w Solidarnej Polsce, czyli w Zjednoczonej Prawicy, mówią, że samorząd to nie polityka. Samorząd to są lokalne, konkretne sprawy, odległe od wielkich idei, od ideologii, odległe od wielkiej polityki. Pan się z tym zgadza?
Ja powiem tak, w samorządzie jest oczywiście wymiar polityczny. On jest związany z tym, że samorząd jest wybierany w wyborach, że samorządowcy oczywiście konkurują między sobą, różne partie polityczne konkurują między sobą, ale ogromna część tej pracy, dotychczas 4 lata, potem 5 lat kadencji, teraz będzie 5 lat kadencji, prawda, bo ona została wydłużona, to jest rzeczywiście tak, że to jest wymiar pracy bardzo konkretnej na rzecz społeczności lokalnej i bardzo często nie ma to absolutnie żadnego posmaku politycznego czy takiego, nie jest z tym zawarta jakaś wyraźna linia podziału politycznego, wprost przeciwnie, jest wiele spraw bardzo takich konkretnych, lokalnych, które trzeba rozwiązywać na poziomie samorządu, które rzeczywiście podziały w tej sprawie albo w ogóle nie istnieją, albo idą zupełnie w poprzek podziałów na partie polityczne.
Jest taki element polityki samorządowej, gdzie ten wymiar ideowy jest istotny, gdzie on się pojawia?
Dla mnie takim elementem było to, w co się zaangażowałem jako radny dzielnicy bardzo mocno przez ostatnie 4 lata, bo ja byłem przewodniczącym Komisji Mieszkaniowej. No i oczywiście wyznaczanie kierunków polityki mieszkaniowej, co się dokonuje na poziomie oczywiście miasta, tak? Natomiast jeżeli chodzi o dzielnicę, opiniowanie wniosków, które składają mieszkańcy o przyznanie albo zamianę, albo regulację tytułu prawnego do lokalu, no to jest taka sprawa, która zupełnie nie ma absolutnie żadnego wymiaru politycznego. No i w to, żeby się zaangażować, to można się zaangażować tylko z przyczyn ideowych, tak? Ponieważ tutaj po prostu no nie ma nic politycznie do ugrania, natomiast jest pewien bardzo ważny segment aktywności społecznej samorządu, pewnych obowiązków gminy, takich jak zapewnienie pomocy mieszkaniowej w określonej sytuacji, które po prostu tutaj są realizowane, a na przykład radni pracujący w Komisji Mieszkaniowej uczestniczą w realizacji tego elementu działań gminy.
Polityka mieszkaniowa była istotnym elementem tej kampanii, która powoli się kończy. Chociaż może nie taki za tym jak budowa metra czy afera reprywatyzacyjna, ale też brak mieszkań, szczególnie tych uboższych obywateli Warszawy, mieszkańców Warszawy, był wyraźny. Pan ma jakiś pogląd, jak zmienić sytuację lokalową, tak żeby dało się kupić mieszkanie w Warszawie, nie za, żeby metr kosztował trochę mniej niż 3-miesięczne wynagrodzenie.
Mi się wydaje, że trzeba byłoby zacząć od rzeczy najprostszej, czyli zacząć od tego, żeby Hanna Gronkiewicz-Waltz nie realizowała wieloletniego programu, który sama przygotowała, jeżeli chodzi na przykład po prostu o przyrost tych mieszkań, i to nie realizowała go kilkukrotnie, tak? I to jest jak gdyby bardzo istotna sprawa. Przede wszystkim zależy po prostu zacząć od tego, żeby tworzyć nowe inwestycje w tym zakresie, ponieważ rzeczywiście na razie oczywiście Warszawa ma z tym nieporównywalnie mniejsze problemy niż takie miasta jak na przykład, nie wiem, choćby Kielce, których chyba czeka się najwięcej z tych dużych miast w Polsce, bo 19 lat można czekać od momentu kwalifikacji do momentu, kiedy ten lokal, do tego lokalu się wchodzi, który został przyznany. Nawet 19 lat, oczywiście to nie jest zawsze, tak? Natomiast jeżeli chodzi o Warszawę, oczywiście takich problemów dużych nie ma, ale te problemy będą narastały, ponieważ Warszawa jest rozwijającym się miastem. Jest też pewna grupa szeroka dosyć osób, która ze względu na to, że spełnia określone kryteria, bo trzeba spełnić określone kryteria, po prostu zasługuje na pomoc mieszkaniową. I myślę przede wszystkim, że miasto po prostu powinno bardzo intensywnie ten sektor rozwijać, a nie go całkowicie porzucać, tak jak to się działo w ostatnich 12 latach.
Powinno aktywnie budować mieszkania, bloki, tak, tam, gdzie będą mieszkania komunalne.
Tak, oczywiście. I na zasadach z jednej strony po prostu budownictwa komunalnego i na zasadach też partnerstwa publiczno-prywatnego, dokładnie. Tak.
Gdzie część mieszkań jest prywatna, a część pozostaje w zasobie komunalnym.
Tak, tak, dokładnie.
I wy państwo na to pieniądze znajdziecie? Przy budowie od razu, bo Patryk powiedział, że jak tylko zostanie wybrany, to ruszy jak z kopy ta budowa 3/4 linii metra, to jednak budżet jest taki, a nie inny. 19 miliardów to dużo, ale nie wiem, czy na wszystko wystarczy.
Mnie się wydaje, oczywiście to jest bardzo dobre pytanie, natomiast mnie się wydaje tak, że przede wszystkim trzeba zrobić dwie rzeczy. Trzeba zrobić po pierwsze taką rzecz, żeby po prostu trochę zmienić priorytety, jeżeli chodzi o działania miasta, czyli mniej takich rzeczy, na których można się pokazać przy przecinaniu wstęg ze świecznika, które wszyscy bardzo lubią, prawda, a więcej właśnie takich rzeczy, które na przykład są konieczne na określone problemy społeczne w mieście, takie jak właśnie na przykład budowanie mieszkań komunalnych, to jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, i moim zdaniem to jest bardzo ważna rzecz, to jest na przykład tak, że na Białęce mój kolega, również kandydat z miejsca drugiego do Rady Miasta, Wiktor Klimiuk, sformułował taki plan Klimiuka. On zakłada coś takiego, żeby po prostu deweloperów obciążyć kosztami zapewnienia infrastruktury na terenie, na Białęce jest to ogromny problem, tak na przykład szkół i tak dalej, w miejscach, w których się dynamicznie rozbudowują. Takie tego typu działania oczywiście pozwalają przenieść część kosztów na przykład na deweloperów, którzy korzystają z tego, że inwestują na terenie Warszawy, czy konkretnie na terenie tej dzielnicy, bo oczywiście wiemy, że Białęka jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się pod tym względem dzielnic Warszawy.
Plan Klimiuka bardzo ładnie brzmi, chociaż trochę tak pachnie poprzednią epoką. Ale to może kwestia fonetyki. Plan Klimiuka, czyli przekazanie części kompetencji ratusza, bo to do tej pory ratusz miał uzbroić w infrastrukturę działki na deweloperów, a oni siłą rzeczy przeniosą to na swoich klientów.
Nie. Plan Klimiuka, czyli tam zakłada obciążenie częścią kosztów związanych z budowaniem infrastruktury, której na tych nowych osiedlach brakuje, czyli ponieważ deweloperzy po prostu jej nie budują, takie jak szkoły, przedszkola, żłobki, tego typu rzeczy, na deweloperów po prostu. Jeżeli oni chcą inwestować, to muszą spełnić określone warunki, tak?
No i żeby mieć zwrot, będą musieli jeszcze bardziej podnieść ceny mieszkań.
Wydaje mi się, że przy tym stopniu jednak konkurencyjności na rynku mieszkań to nam nie grozi, tak? Ponieważ oni muszą oczywiście zapewnić. Z jednej strony oczywiście wszyscy wiemy, że ceny mieszkań w Warszawie są dosyć duże, ale z drugiej strony, jeżeli jest dosyć duża konkurencja między deweloperami, oni prawdopodobnie nie będą w stanie podnosić tych cen w nieskończoność i sądzę, że to nie wywoła jakiejś wielkiej podwyżki cen, tak?
To jest trochę filozoficzne pytanie ze swoją drogą, a pytając się o politykę Patryka Jakiego i o tą decyzję, która oznacza rezygnację z partii politycznej, tak pan to rozumie?
Ja to rozumiem tak, że Patryk Jaki chce podnieść rangę sprawowanego przez siebie urzędu. Tak jak wszyscy wiemy, prezydent Polski oczywiście w momencie, kiedy zostaje wybrany, rezygnuje z członkostwa w partii politycznej. I jak sądzę, chciał zrobić to samo, czyli chciał pokazać, że funkcja prezydenta największego miasta w Warszawie, w Polsce i miasta zarazem stołecznego jest na tyle rzeczą ważną i istotną, że taki gest analogiczny do tego, który robi się, kiedy obejmuje się prezydenturę Polski, warto podjąć też po to, aby dawać dobry przykład innym samorządom. Czyli z jednej strony oczywiście to nie jest tak, że jesteśmy apolityczni, nie wywodzimy się z żadnych środowisk politycznych, nie mamy żadnego zaplecza politycznego, ale z drugiej strony to jest tak, że takim gestem pokazujemy, że w momencie, kiedy obejmujemy to najwyższe stanowisko w tym samorządzie określonego miasta, po prostu stajemy się jak gdyby trochę prezydentem wszystkich, tak bym to rozumiał.
Wielu komentatorów podkreślało, że to jest ruch trochę podobny do tego, który w czasie debaty prezydenckiej zrobił Andrzej Duda, który położył przy Bronisławie Komorowskim flagę Platformy Obywatelskiej. Ja się oczywiście z tym nie zgadzam, bo to jest ruch dokładnie biegunowo odwrotny. Andrzej Duda w czasie swojej kampanii nigdy się nie wypierał Prawa i Sprawiedliwości do końca, do momentu zaprzysiężenia był członkiem tej partii, a tylko pokazał, że kontrkandydat także ma swoje zabarwienie polityczne. Tutaj jest zupełnie odwrotnie. Patryk Jaki wyparł się swojej partii, wystąpił z swojej partii, wystąpił z Zjednoczonej Prawicy, licząc, że trochę więcej głosów zyskać. To też nie obniża państwa szans wszystkich, którzy jesteście członkami partii politycznej,
oczywiście,
a do rady kandydujecie.
Oczywiście, to znaczy tak, tu ma pan zdecydowanie rację, że ja się z tym całkowicie zgadzam, że są to po prostu krańcowo różne sytuacje. Oczywiście, że tak. I w tym sensie ruch Andrzeja Dudy, kiedy kandydował na prezydenta, był dokładną odwrotnością tego, co zrobił Patryk Jaki, ale nie oczywiście w sensie jakiejś konsekwencji myślowej i tak dalej, tylko po prostu w sensie pewnego takiego działania wizerunkowego.
Andrzej Duda wygrał, bo to się często porównuje, te dwie kampanie, obecną warszawską i tą sprzed 3 lat prezydencką. Andrzej Duda wygrał dlatego, że konsekwentnie promował program partii, która go wystawiła w kampanii wyborczej. Patryk Jaki robi trochę odwrotnie, konsekwentnie odcina się od wszystkich drażliwych tematów, konsekwentnie stara się pokazać, że jest do bólu politykiem pragmatycznym, pozbawionym być może jakiegoś jego prezentora, będzie pozbawiona waloru ideowego, a w zasadzie jego zaplecze polityczne jest dla niego dość mało istotne.
Ale z tym już bym się nie zgodził.
To jest taka teza.
Z tym bym już się nie zgodził. Nie, to znaczy mnie się wydaje akurat, że kampania Patryka Jakiego jest bardzo mocno oparta na przywiązaniu do pewnych wartości, tak, które są bliskie środowisku Prawa i Sprawiedliwości. Co więcej, jeżeli chodzi o realizowanie programu Zjednoczonej Prawicy, to oczywiście wiemy, że jednym z bardzo ważnych elementów, nie wiem, czy oczywiście można powiedzieć, że programu, ale takich kluczowych zapowiedzi tej partii, czy tej formacji politycznej, jaką jest Zjednoczona Prawica, jest oczywiście rozliczenie afery reprywatyzacyjnej w Warszawie i w tym sensie Patryk Jaki nie tylko się tego nie odżegnuje, ale jest twarzą jednego tak naprawdę z najważniejszych w odniesieniu chyba w ogólnopolskim postulatów tego środowiska.
Tak jest, tylko że trudno, mało kto będąc racjonalnym politykiem miałby jakiś afirmatywny stosunek do afery reprywatyzacyjnej i do tego, co się działo w Warszawie przez kilkanaście lat z odzyskaniem nieruchomości. To nie jest kwestia ideowa. Taką kwestią jest postawienie tęczy w Warszawie i tutaj Patryk Jaki nie ma jakiegoś jasnego, twardego stanowiska.
Tak, jeżeli chodzi o... Ja właściwie bym tutaj chyba powiedział, że to są kwestie nawet bardziej światopoglądowe. Jeżeli chodzi o kwestie światopoglądowe, Patryk Jaki rzeczywiście idzie w taką stronę, żeby pokazać, że różne rzeczy będą możliwe za jego prezydentury, tak? Natomiast mnie się wydaje, że to wynika z jakiegoś takiego głębokiego przekonania jego, a nie z jakiejś takiej określonej pragmatycznej kalkulacji. To znaczy on chyba jest przekonany po prostu, że pewnych rzeczy nie będzie zakazywał, tak? Takich na przykład parada równości, czy choćby postawienie tęczy, tak jak pan wspomniał, tego typu rzeczy. Tak mi się wydaje.
To jest tak, że ten flirt, bo tak to chyba można nazwać, z nurtem liberalnym nie zaszkodzi waszemu kandydatowi na prezydenta Warszawy, żeby uzyskać głosy, mówi się, twardego, wiernego elektoratu konserwatywnego w stolicy.
Ja myślę, że to nie wiem, czy to jest do końca flirt. Ja naprawdę uważam, że po prostu to jest tak, że Patryk Jaki tak uważa, tak? Natomiast
To by go pokazywało, że jest bardzo mocno centrowym politykiem de facto.
No i może w jakimś mierze tak jest, tak? Ale tak czy inaczej mnie się wydaje, że i tak z liberalnych wyborców w jakiejś bardzo dużej ilości się nie pozyska tego typu ruchami. Mnie się wydaje, że to jest ruch obliczony na coś trochę innego, czyli na to, żeby po pierwsze żeby po prostu pokazać, że nie będzie się takim demonem, który będzie tutaj pewnych rzeczy zakazywał, tak? Górnie i to bardziej chyba o to chodzi. Natomiast ja bym tego nie nazwał flirtem też trochę dlatego, że nie sądzę, aby to było tak, że taka skuteczność wyrażalna w procentach tego typu ruchów jest jakaś wielka, tak? Mnie się raczej wydaje, że to jest po prostu tak, że Patryk Jaki zapowiada, co będzie robił, też po to, aby po prostu nie być demonizowanym najzwyczajniej w świecie.
Pan ma wymierne szanse na to, żeby się w Radzie Warszawy znaleźć. Patryk Jaki ma realne szanse, żeby zasiąść w ratuszu?
Tak, zdecydowanie uważam, że tak. Myślę, że to jest tak, że obecnie kandydaci idą łeb w łeb, tak? I od nas zależy to, który z kandydatów wygra. To są te wybory, w których zdecydowanie zwycięstwo każdego z kandydatów jest możliwe, zwycięstwo Patryka Jakiego jest możliwe, jest bardzo prawdopodobne i mam nadzieję po prostu, że wspólnie wszyscy i członkowie Prawa i Sprawiedliwości, działacze partyjni i także wszyscy nasi sympatycy, zwolennicy doprowadzimy do tego, że Patryk Jaki zostanie prezydentem Warszawy.
I tak właśnie nie starczyło nam czasu na rozmowy ważne i istotne. Polityka bieżąca i kampania wyborcza strawiła cały czas naszej rozmowy. Tomasz Hermik, filozof, publicysta, pisarz z teologii politycznej, ale także działacz polityczny w tym wymiarze samorządowym i kandydat na radnego miasta stołecznego Warszawy z Żoliborza i Bielan.
Tak, z Żoliborza i Bielan.
Żoliborza i Bielan był gościem Poranka Wnet. Dziękuję najmocniej.
Bardzo dziękuję.